Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy teraz zwrócili naszą uwagę do Bożego Świętego Słowa. Wiecie, czasami sobie nie doceniamy sobie tego, że ty i ja mamy możliwość korzystania z Bożego Słowa. I pamiętacie, od jakiegoś czasu mówię na temat Pisma Świętego, na temat Bożego Słowa. Mówiliśmy, w jakim okresie powstawały księgi, przez ile osób były pisane. W ostatni czwartek mówiłem o tym, dlaczego Biblia jest spolegliwa, dlaczego możemy jej wierzyć. I mówiłem, jak wielka jest jej zgodność, albo inaczej, nie ma tam błędów dotyczących żadnych rzeczy, ani spraw historycznych, geograficznych, naukowych, że wręcz wszyscy inni muszą dostosować się. I naukowcy, czy badacze, czy archeolodzy właściwie często w oparciu o teksty biblijne odkrywają miejsca, które są opisane, a o których jakby ślad zaginął, i dopiero uważnie wczytując się w tekst Bożego Słowa odnajdywali niektóre historyczne miejsca. Mówiliśmy o kwestii proroctw w Bożym Słowie w Starym Testamencie. W czwartek mówiłem, że na 300 proroctw dotyczących tylko pierwszego przyjścia Chrystusa, gdyby wziąć tylko 8 proroctw dotyczących przyjścia Chrystusa, to rachunek prawdopodobieństwa ich wypełnienia w jednej osobie Jezusa jest, mówiłem, jak 1 do 10 do 17. I to naukowcy, matematycy zobrazowali takim przykładem, że tak jakby stan Teksas pokryć srebrnymi jednodolarówkami na wysokość 60 centymetrów i zaznaczyć jedną jednodolarówkę i zawiązać komuś oczy i powiedzieć mu, a teraz chodź i znajdź i traf właśnie na tą, to takie jest rachunek prawdopodobieństwa wypełnienia tylko 8 z 300 proroctw, które zostały wypowiedziane odnośnie osoby Jezusa Chrystusa. Boże Słowo zachęca nas, wzywa nas, zresztą Bóg nam zostawił coś kapitalnego, coś genialnego, bo to Słowo, jeżeli je otwierasz, jeżeli masz właściwe podejście do Bożego Słowa, właściwe nastawienie, to odkrywasz moc Bożą, mądrość Bożą. Więcej, zaczynasz nabierać tej żywej wiary, która powoduje, że stajesz się, że ona może zmienić całkowicie twoje życie. W liście do Kolosan apostoł Paweł w 3 rozdziale, w wierszu 16 napisał tak: Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. A więc zwróćcie uwagę, że jest to zalecenie, jest to takie przykazanie wręcz dla nas, żeby Słowo Chrystusa mieszkało w tobie i we mnie nie troszeczkę, nie w śladowych ilościach, ale w sposób obfity. I kiedy to Słowo mieszka we mnie i w tobie w sposób obfity, jestem wypełniony Słowem Pana, to gwarantuję wam, że wszystkie inne rzeczy, które Bogu się nie podobają, wypłyną z nas, tak jak woda wypiera wszystkie rzeczy, brudy. Jakbym wziął szklankę, napełnił ją do połowy wodą i tam różne paprochy wrzucił na górę i cały czas to naczynie jest brudne. Ale kiedy dolewam wody, tej czystej wody Bożego Słowa, to ta woda podnosi się i te wszystkie brudy, to wszystko z tego wylatuje na zewnątrz, jest tylko czysta woda. A więc jeśli w obfitości Słowo Pana mieszka w tobie i we mnie, to ono mi da gwarancję, że moje serce, moje myśli, moje życie będzie czyste przed Bogiem i będę błogosławiony. Więcej, będzie wylewać się to, co zawiera Boże Słowo. Tak jak apostoł Paweł tutaj mówi, że we wszelkiej mądrości, a więc będę nabywał mądrości, będę pełen psalmów i hymnów i pieśni duchownych, będę pełen wdzięczności dla Pana, moi drodzy. Jeżeli będę obfitował w Słowo Pana, to nie będzie w moich ustach narzekania, nie będzie zamartwiania się, nie będzie różnych innych rzeczy, ale będziesz stawał się tak, jak mówi Boże Święte Słowo. A więc chcę dzisiaj mówić o tym, co zrobić, aby Słowo Boże mieszkało w tobie i we mnie w obfitości. Ktoś kiedyś tak bardzo mądrze powiedział: ufaj Bogu tak, jakby wszystko zależało od Boga. A z drugiej strony pracuj z całej sił, tak jakby wszystko zależało od ciebie. A więc z jednej strony my cały czas polegamy na łasce Pana. I przez łaskę ty i ja jesteśmy zbawieni. Ale z drugiej strony ty i ja dokładamy wszelkich starań. Czyż tak nie jest napisane? Dołóżcie wszelkich starań, aby swoje zbawienie umocnić. Prawda? A więc muszę dołożyć wszelkich starań. Co zatem powinienem zrobić? Aby słowo Chrystusa, to słowo, o którym Piotr i apostoł Jakub piszą, że zrodzeni zostaliśmy z nasienia nieskazitelnego, którym jest słowo Boga. Kiedyś nie wierzyłem w Boga, nie ufałem Mu, żyłem sam dla siebie, ale kiedy Słowo Boże zaczęło dotykać mojego serca, oświeciło mój umysł, zobaczyłem, że Bóg mówi prawdę. I wtedy zdecydowałem się Mu oddać moje życie i On zmienił, to Słowo zrodziło we mnie ten Boży rodzaj życia i napełniło mnie odwagą, ufnością i pokojem Bożym. Moi drodzy, a więc co mam zrobić? Pierwsza rzecz, ludzie myślą tak, żeby być wierzącym trzeba zgłupieć. Inaczej mówiąc, mądry nie wierzy, no bo kto by wierzył takiej księdze? Pamiętacie, kiedy właśnie w czwartek mówiłem, że historia Jonasza, która mówi o wielkiej rybie, która połknęła człowieka, wydarzyła się w historii nie jeden raz, kiedy człowiek został połknięty przez wieloryba i można o tym czytać w pismach naukowych. To są dowody. A więc wiesz, żebyś mógł zrozumieć Boże Słowo, żeby to Słowo zaczęło w tobie mieszkać, musisz mieć właściwe nastawienie, a więc potrzebna jest twoja inteligencja. Potrzebny jest twój otwarty umysł. Inaczej mówiąc, jeśli czytasz Biblię, czytaj z otwartą głową. Czytaj ze zrozumieniem. Wiecie, że dzisiaj w społeczeństwach młodzi ludzie mają problemy czytać tekst ze zrozumieniem. Kiedy czytasz Biblię, wręcz konieczna jest otwartość umysłu. Jest konieczna inteligencja, bo przez własną pychę, zarozumiałość człowiek zamyka sobie możliwości zrozumienia Bożego Słowa. Prawda, że tak jest? Ja mówiłem także w czwartek o tym, że sprawy higieny podczas operacji dopiero weszły na stałe, umywanie rąk przed badaniem i przed operacją weszły dopiero na początku XX wieku. Lekarze szli z brudnymi, zakażonymi rękami od martwych ciał do porodu kobiet i na 12-11 umierało. To jest rok 1848. Ale gdyby wtedy ktoś rozumnie czytał Biblię i zrozumiał, jak bardzo ważna jest higiena, że jeżeli człowiek choruje na zakaźną chorobę albo jeżeli ma do czynienia z ciałem martwego, pamiętacie, co zakon Mojżesza mówi 1500 lat przed narodzeniem Chrystusa? Kiedy dotknie ktoś umarłego, jest nieczysty i powinien wyjść poza obóz, obmyć swoje ciało, obmyć swoje szaty pod bieżącą wodą i dopiero po zmierzchu ma wrócić do obozu. Jak Bóg jest dobry i mądry. Bóg mówi, dał to przykazanie, oni może nie rozumieli do końca, o co chodzi. Czemu takie zachowanie? Ale to ochraniało przed zarazkami, przed zakażeniem właśnie cały naród, przed zniszczeniem całego narodu. Dlatego Bóg powiedział, żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, ciebie nie dotknę, jeżeli tylko pilnie będziesz słuchał tego, co Bóg do ciebie mówi w swoim świętym słowie. A więc, kiedy czytasz Boże Słowo, miej otwarte serce, chęć szczerego poznania, czy Bóg jest, czy nie. Miej otwarty umysł, aby zrozumieć Boże Słowo. Wręcz Pismo Święte się tego domaga. Pan Jezus, kiedy nauczał na temat czworakiej roli w Ewangelii Mateusza, powiedział tak, kto słucha, kto czyta tą księgę i rozumie ją, ten wydaje wiele owoców. A więc ja ją chcę zrozumieć. Ja chcę wiedzieć, o co chodzi. I słuchajcie, Bóg nie mówi jakimś dla nas niezrozumiałym językiem. Jego słowo jest jasne i proste. Tam nie ma kombinacji, żebyśmy coś w tym wszystkim mogli nakombinować. Oczywiście, że są ludzie, którzy nakombinują, nawykręcają i nic z tego nie mają później. Możesz sprawdzić rzetelność zapisu historycznego tej księgi. I to nie jest tylko dowód biblijny, ale jest to dowód historyczny. Naukowcy badają te rzeczy. I pozwólcie, że przytoczę kilka rzeczy, one są znane w różnego rodzaju bibliografiach dotyczących historyczności i prawdziwości tekstów biblijnych, ale nie tylko. Posłuchajcie przez moment. Herodot swoją historię, historyk grecki Herodot, żyjący w V wieku przed narodzeniem Chrystusa, pisząc historię, ta historia, najstarsza kopia tej historii, którą on napisał w V wieku przed narodzeniem Chrystusa, pochodzi z 900 roku po Chrystusie. Zwróćcie uwagę, pisał coś w V wieku przed. Naukowcy, badacze znaleźli najwcześniejszą kopię pochodzącą z 900 roku po narodzeniu Chrystusa. Czyli dzieło, które mamy, kopię, którą mamy od oryginału, dzieli 1300 lat. Zachowało się tylko 8 kopii. I zwróćcie uwagę, nikt nie kwestionuje, że Herodot napisał tą historię. Nikomu do głowy nie przyjdzie podważać, że on nie jest autorem i że on tego nie napisał, chociaż 1300 lat dzieli nas od oryginału. Tukidydes, dramaturg, pisał także gdzieś około, właśnie to jest piąty wiek przed Chrystusem, 460 do 400, najwcześniejsze dzieło, odpis, kopia z 900 roku. Znowu tylko 8 kopii i nikt tego nie kwestionuje. Dzieła Tacyta, historyka rzymskiego, który pisał w 100 roku po Chrystusie, najwcześniejszą kopię odnaleziono i ona pochodzi z 1100 roku po Chrystusie. 1000 lat dzieli kopię od oryginału. Zachowało się 20 egzemplarzy. I nikt nie kwestionuje tego, że mamy do czynienia z dziełem Tacyta. Wojna galicka Cezara, która została napisana w latach 58-50 przed narodzeniem Chrystusa. Najwcześniejsza kopia pochodzi z 9 wieku, 900 roku, czyli 950 lat, znowu od oryginału, zachowało się około 10 kopii. I nikt tego nie kwestionuje. I moglibyśmy tak cytować i cytować i cytować. Ale jeśli popatrzysz na Nowy Testament, na tekst Nowego Testamentu, to my wiemy, że wszystkie Ewangelie, listy, łącznie z Apokalipsą, zostały napisane między 40 a 100 rokiem po narodzeniu Chrystusa. Ostatnie pisma Jana, Apokalipsa, Ewangelia Jana koło 96 roku po Chrystusie. Najwcześniejszy odpis fragmentów, części Nowego Testamentu, na przykład Ewangelii Jana, najwcześniejszy odpis pochodzi ze 130 roku po Chrystusie, a Ewangelia Jana została napisana około 96 roku po Chrystusie. Czyli mamy niecałe 40 lat od oryginału. Wow! Ludzie mówią, jak to jest możliwe? Czy wiecie, że posiadamy pełne manuskrypty Nowego Testamentu, których dzieli od oryginału, dzieli czasami tylko 250 lat? Z 200 roku, z 350 roku posiadamy prawie całe pełne teksty Nowego Testamentu. Wiecie w jakiej ilości? Ponad 5 tysięcy po grecku, ponad 10 tysięcy po łacinie, 9300 innych i ponad 36 tysięcy cytatów u ojców Kościoła. I z tych cytatów możesz właściwie zebrać cały tekst Nowego Testamentu. Halleluja! Moi drodzy, Bóg nad tym czuwał, aby zostało nam przekazane Słowo Pana, Słowo Boże, abyśmy nie mieli wątpliwości. I zadziwiającą jest rzeczą, że ludzie naukowcy, czy badacze, czy sceptycy patrzą, mówią, no, to tak, Herodot, my wierzymy, Tukidydes wierzymy. To dlaczego nie wierzysz w to, co jest jeszcze bardziej udokumentowane, uwiarygodnione? Dlaczego stosując te same metody naukowe odrzucasz Biblię, a nie odrzucasz tamtych rzeczy? Wiecie, dlaczego ludzie odrzucają Biblię? Bo ona jest niewygodna. Bo gdyby to było prawdą, moje życie musiałbym zmienić. Musiałbym naprawdę szukać Boga. Musiałbym naprawdę w Niego uwierzyć. Musiałbym pozostawić dotychczasowy sposób życia, a wielu ludziom nie podoba się to. Ale Słowo Pana jest prawdą. Słowo Pana jest taki amen. Ono trwa na wieki, jest nieporuszone. A więc mądry jest ten. Już nie powiem, że błogosławiony i szczęśliwy, ale też mądry jest ten, który podchodzi do tego słowa z głęboką pokorą. Inteligentnie, rozumnie i jest gotów uznać prawdy mówiące o tym wszystkim. Słuchajcie, to są fakty. Kiedy otwieram Ewangelię Łukasza, ona się kapitalnie zaczyna. Takim wstępem. Łukasz mówi, lekarz z zawodu, a więc człowiek wykształcony, mówi, dostojny Teofilu, przebadałem różne dokumenty, różne świadectwa dotyczące Jezusa, Jego znaków i cudów i oto teraz zapisuję i piszę do Ciebie to, co się dowiedziałem. I napisał Ewangelię Łukasza. Kiedy otwierasz pierwszy list Jana, zaraz na samym początku mówi, czego ręce nasze dotykały, czego byliśmy świadkami o słowie żywota, o Jezusie Chrystusie, to Wam zwiastujemy. Mamy cudownych, naocznych świadków, ludzi, którzy bezpośrednio, bo tym są Ewangelie, bezpośredni uczestnicy wydarzeń nauczania Jezusa Chrystusa. Oni dotykali Jezusa, oni spali tam, gdzie Jezus szli, tam, gdzie Jezus widzieli to, co On mówił i co czynił i zapisali, abyśmy wiedzieli. I abyśmy wiedząc, mieli wiarę, zaufali, że jest to prawdą, chociaż nie widzieliśmy Go. Moi drodzy, ja już wam mówiłem, że dzisiaj jest niesamowita duchowa rewolucja nawet w krajach muzułmańskich. W samym Teheranie co miesiąc 5000 muzułmanów oddaje życie Chrystusowi. To jest niespotykane, tam nie wolno oficjalnie głosić, nie wolno rozdawać Biblii, tam idą ludzie obok drugiego i widząc, że ktoś jest spoza, tylko idą i szepczą, czy jest Biblia. I Biblie są rozdawane, upłynniane, 5000 miesięcznie. I Bóg czyni niezwykłe rzeczy. W tej książce, którą Romanie od ciebie dostałem, Juna, on tam pięknie tak pisze o krajach muzułmańskich. Wiecie, że islam jest totalnie przeciwko Chrystusowi. Ale on mówi takie piękne słowa. Czas, żebyśmy się modlili o muzułmanów, bo za nich także Chrystus umarł. Oni także mogą przyjść do Chrystusa. A więc ten, kto słucha i rozumie, ten wydaje owoc. Słuchajcie, Bóg chce radować się owocem z twojego i mojego życia, owocem wiary, polegania na Jego świętym Słowie. Ale żebym na Nim polegał, żył według Niego, ja Go muszę rozumieć. No, czy jest trudno zrozumieć, co Bóg mówi? Na przykład On mówi, nie kradnij, nie kłam. Choćby przykazania, czy to jest trudne, żebyśmy zrozumieli, o co Bogu chodzi? Jest napisane tak, jeżeli ktoś chce przyjść, być zbawiony, powinien przyjść do Jezusa w prostej, szczerej modlitwie, odwrócić się od grzechu i powierzyć swoje życie Bogu, a Bóg obiecuje w tym słowie, że go nie odrzuci. Proste. Żadnej filozofii. Wręcz Jezus powiedział, jeśli nie staniecie się w swojej ufności jak dzieci, nie wejdziecie do Bożego Królestwa. Pamiętacie, kiedy Filip został przez Ducha Świętego przyprowadzony na drogę pustynną? Jechał ten dworzanin i czyta proroka Izajasza. I wtedy go Filip pyta, czy rozumiesz to, co czytasz? Kochani, to jest bardzo ważne pytanie. Czy ja rozumiem? Bo czasami czytając Boże Słowo, ludzie wyciągają różne wnioski. I stąd powstają różnego rodzaju doktryny i pomysły. Ale jeżeli ja zachowuję właściwą postawę przed Bogiem, będę uchroniony od złej interpretacji tego słowa, od złego zrozumienia tego słowa, jeżeli moja postawa jest właściwa. Bóg da mi to poznać. To, co pierwsze potrzebuje poznać, człowiek, każdy z nas, to to, że jestem grzesznikiem, że Bóg mnie kocha i Bóg mnie wzywa, abym przyszedł do Niego. To jest podstawa. A później Bóg będzie dalej i dalej nam te rzeczy objawiał. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w wierszu 31 i 32 jest napisane i poznacie prawdę. I prawda was wyswobodzi od wszelkiego złego myślenia, od wszelkiego fałszu i kłamstwa. Prawda Boża, Boże Słowo mnie wyswobodzi. Czy wiecie, jak silna jest moc tradycji? Wszyscy wiemy. Jak silna jest moc tradycji, którą człowiek ustanawia, czy która jest przekazywana z pokolenia w pokolenie. Moi drodzy, ja wam powiem tak ogólnie, bo to, co zapamiętałem z takiej historii Rosji, jeden z carów, idąc, przechadzając się na swoim pięknym parku przed swoim pałacem, zauważył na środku trawnika piękną roślinę, kwiat. I tak patrzy, podszedł i mówi, nie może nikt tego kwiatu zdeptać. Wezwał żołnierza, oczywiście jego dowódcę i nakazał, że ten żołnierz codziennie ma stać koło tego kwiatu i pilnować, żeby nikt go nie zdeptał. Wiecie, i ten żołnierz tam stał, kwiat już dawno zwięt, tam już go nie było, a ten żołnierz tam stał. Przyszedł nowy car i znowu tam był postawiony żołnierz, a w końcu ktoś w końcu zapytał kolejnego cara, mówi, po co on tam stoi? No, tradycję mamy taką. Mój dziad kazał, mój ojciec kazał, no to ja też kazałem, żeby ten żołnierz tam na środku trawnika stał, ale po co? Kiedyś było po co, bo był kwiat. Prawda? Przyczyna już dawno minęła, ale tradycja była utrzymana. No i w końcu ktoś mądrze stwierdził, no nie ma żadnego sensu, żeby dalej ją utrzymywać. Poznacie prawdę i prawda nas uwalnia od wszelkiej niewłaściwej tradycji, postaw, zachowań. Oczywiście, kiedy jestem gotów pójść, zaufać Bożemu Świętemu Słowu. Ale myślę, że każdy, jeżeli wie, że coś jest prawdą, a chce się dać oszukiwać, to chyba jest na tyle, że tak powiem, myśli, że głupią rzeczą jest iść za kłamstwem i hołubić kłamstwo. Frank Morrison, dziennikarz, który był agnostykiem, czyli agnostyk to nie jest ateista, tylko, bo ateista w ogóle nie wierzy w istnienie Boga. Agnostyk to jest ktoś, kto dopuszcza istnienie Boga, tylko mówi, i tak nie jest w stanie go nikt poznać. Jeśli jest nawet, to jaki on jest, kim on jest i tak dalej. A więc Frank Morrison, dziennikarz, próbował napisać książkę obalającą fakt zmartwychwstania Chrystusa. Oczywiście jako solidny dziennikarz zabrał się za zbieranie materiałów. Oczywiście, że musiał wziąć, jeżeli ma być w porządku dokumentalistą i historykiem i badaczem, musiał wziąć Ewangelię. Udokumentowaną, naoczni świadkowie. Wiecie, kiedy zaczął badać fakt zmartwychwstania Chrystusa, bo chciał podważyć, że zmartwychwstanie nie jest faktem, jest tylko religijnym wymysłem. Kiedy badał te fakty, wiecie, co się stało z Frankiem Morrisonem, z tym agnostykiem? Uwierzył w Jezusa Chrystusa. Stwierdził, jest niemożliwą rzeczą, żeby on nie wstał z martwych. Jest tyle dowodów, tyle faktów, że on naprawdę wstał z martwych i napisał zamiast książkę przeciw, napisał książkę pod tytułem Kto poruszył kamień? Wskazując, że Syn Boga żywego, Jezus Chrystus, faktycznie żył, faktycznie umarł i faktycznie trzeciego dnia powstał z martwych. Halleluja. Paweł, apostoł Piotr pisze tak, w drugim liście Piotra 1,16, gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. A więc, kiedy czytam Boże Słowo, mam do czynienia z wiarygodnym świadectwem, nie z legendami, baśniami, tak jak mówiliśmy, że jest to w innych księgach religijnych, innych religii, ale masz do czynienia z prawdą. To słowo ciebie i mnie uwalnia od przesądów, różnych niewłaściwych koncepcji filozoficznych, tradycji i tak dalej. Apostoł Piotr także w drugim tym liście 3, przepraszam, w pierwszym liście 3:15-16 napisał tak. Nie, to jest drugi list. Paweł w mądrości, która mu jest dana, napisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Tam jest mowa, wiecie, to kiedy mówi ludzie niewykształceni, mówi o nieukach. To są nieucy. kiedy mówi niezbyt umocnieni, to są ludzie nieumiejętni i niestateczni. Oni to przekręcają Słowo Boże, wypaczają dla własnej zguby. Wiecie, jeżeli patrzysz na Boże Słowo sceptycznie, nie tak jak powinieneś, jeżeli patrzysz ze swoimi własnymi poglądami, to zobaczysz tam to, co chcesz widzieć. Ale jeżeli odsuniesz swoje własne myślenie, takie pełne uprzedzeń, zaczniesz czytać, badać, jak się rzeczywiście rzeczy mają, zaczynasz widzieć Duch Boży, który jest autorem tej księgi, Duch Boży, który inspirował ludzi, którzy pisali tą księgę, pokaże ci tą prawdę i głębię Bożego Słowa. To jest zdumiewające, że mogę czytać po raz kolejny Ewangelię i ciągle odnajdywać nowe treści. Głębiej i głębiej. Albo nawet te same treści, ale one ciągle są we mnie żywe i w Tobie są żywe. Tak więc, kiedy przychodzę z otwartym umysłem, inteligentnie, z otwartą głową i sercem do Bożego Słowa, będę mógł zrozumieć, poznać Duch Boży, jak pisze apostoł Paweł w 1 Koryntian, od 2 rozdział 6-14, że Duch Boży objawia nam nawet głębokości Boga. A więc te wielkie prawdy. A więc sprawa poznania Bożego Słowa to jest sprawa życia i śmierci. Mojego życia i śmierci, zbawienia lub zatracenia. Freddie Mercury, wokalista rockowej grupy Queen. Nie interesowałem się tymi grupami w tamtym czasie, ale ten wokalista znanej grupy, bardzo popularnej zresztą, który zmarł pod koniec 1991 roku, w tekście jednej z piosenek ze swojego albumu, albumu zatytułowanego The Miracle, czyli cud, tak? Cud, napisał, słuchajcie, zdumiewające wyznanie. Czy ktoś wie, po co żyjemy? Czy ktoś wie, po co żyjemy? Miał popularność, miał pieniądze, miał sławę, a umierał, nie wiedząc, po co żyje. Mógł mieć wiele rzeczy, ale nie miał tej najważniejszej. Nie znał prawdy. Nie wiem dlaczego. Bo przecież Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi. Bóg daje możliwość poznać się każdemu człowiekowi. A on umierał, odchodził, nie znając tej najważniejszej prawdy, która dotyczy zbawienia człowieka. Moi drodzy, psalmista mówi tak. W psalmie 119, wiersz 18-19. Otwórz moje oczy, abym oglądał cudowność Twojego zakonu. Ha. Ludzie mówią, musisz wyłączyć rozum, żeby zrozumieć Biblię. Musisz zamknąć oczy, żeby nie widzieć, a wtedy może coś zobaczysz. Musisz przestać myśleć. To jest absurd. Bóg nas tak stworzył, że używa naszego rozumu, ale on musi być oświecony. Nie w ciemności, nie w uprzedzeniach, nie w niewierze. A więc włącz rozum. Otwórz szeroko oczy. Użyj szarych komórek. Psalmista mówi, kiedy rozmyślałem, a to jest praca. Rozmyślać nad Bożym Słowem, to jest praca, to jest wysiłek. Ale mówi, kiedy rozmyślałem nad Twoim Słowem, nagle zapłonął ogień. Gdzie zapłonął? W naszych sercach. Ogień wiary, ogień zwycięstwa, ogień nadziei, który daje Boże święte słowo. Dlatego psalmista w tym 119 psalmie, wierszu 73 mówi, daj mi rozum, abym się nauczył przykazań Twoich. Daj mi rozum. Po drugie, kiedy chcę, żeby to słowo mieszkało we mnie w sposób obfity, to podchodź do Bożego Słowa z pragnieniem poznania Boga i Jego dróg. Miej pragnienie poznać, kim On jest, jaki On jest, jakie są Jego drogi, co powinno wydarzyć się w moim życiu. I Biblia w wielu miejscach uczy nas, że Bóg zaspokoi pragnące serce. Jeżeli tylko masz pragnące serce poznać prawdę, poznać Boga, to właśnie z tym pragnieniem przyjdź do Niego, przyjdź do Bożego Słowa, czytaj je, pytaj się, módl się, proś, Boże, jeżeli tak jest, objaw mi prawdę i głębię Twojego słowa. Pan Jezus powiedział, pragnącemu dam darmo pić ze zdrojów zbawienia. W Ewangelii Jana 4, rozdział, wiersz 10. W 7 rozdziale, wierszu 37 mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Co tam dalej jest powiedziane? A z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Słuchajcie, my wiemy, z nas powinny płynąć rzeki wody żywej. A często z nas czasami coś ledwo, ledwo kapie. Powinniśmy być pełni, obfitować w Bożym Słowie, w Bożej obecności. Rzeki wody żywej popłyną. To jest obietnica z Twojego i mojego wnętrza, moi drodzy. Tylko czy tego pragniesz? Żeby te żywe, Boże wody płynęły. Nie wody, które są zatrute, które są, wiecie, nie mają nic wspólnego z Bogiem, ale te żywe wody Bożego Słowa, żeby wypływały z Twojego i z mojego serca. Kto pragnie? Prorok Izajasz w 55 rozdziale od wiersza 1 do 3 mówi tak, wszyscy, którzy macie pragnienie, przyjdźcie i pijcie, przyjdźcie do wód, pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy, słuchajcie mnie uważnie, a ożyje wasza dusza. A więc nie tylko otwarty umysł, nie tylko zrozumienie, ale też pragnienie poznania prawdy, pragnienie poznania Boga, pragnienie poznania Bożego Słowa. W Psalmie 119, wierszu 20 czytamy tak, dusza moja omdlewa ustawicznie z tęsknoty za prawami Twoimi. Mdlałeś już z tęsknoty za Bożym Słowem? Gdzieś tam z wnętrza Twojego, tak ogromny głód, mówisz, o, minął dzień, minęły dwa, a ja nie mam słowa, jakoś coś się stało, że nie mam z nim styczności, społeczności. I krzyk jest w Twojej duszy, w Twoim duchu, w Twoim wnętrzu, ja muszę. Psalmista o tym mówi, a wiecie, co Pan Jezus mówi? Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To jest codzienny chleb. Ja powiedziałem wam o poście we wtorek. Prawda? Nie pościmy pół dnia, pościmy dzień. Jak to wszystko woła i krzyczy w nas tam? Coś troszeczkę zjeść. Troszeczkę się napić. Oczywiście pić tak, ale z tym jedzeniem. Jak jest z Bożym Słowem? Czy jest w tobie i we mnie tęsknota? Podchodź z pragnieniem. Jeżeli masz pragnienie Boga, pragnienie poznania, pragnienie przeżywania Jego obecności, Jego mocy, miej to pragnienie i przychodź przed Jego oblicze. Zamknij swoją komórkę modlitwy, zamknij to miejsce i bądź przed Bogiem i wołaj, aż Bóg odpowie. Słuchajcie, jeżeli jest krzyk z głębi Twojego i mojego serca, jestem na 1000% przekonany, Bóg przyjdzie i odpowie. Możecie powiedzieć amen? Gdzież jest taki ojciec, którego gdy syn go będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona czy węża. Jeżeli więc wy umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. I czasami każdy z nas ma taki moment, takie chwile w swoim życiu, że wołamy do Boga. Ratuj. Pomóż. Daj rozwiązanie, bo ja już nie znajduję wyjścia. I wtedy Bóg odpowiada. I wtedy Pan przychodzi ze swoją mocą. Ja już wam wspominałem o tym, przeżywałem dwa razy coś takiego. Kiedy dochodziłem jakby do punktu krytycznego w moim życiu i służbie. Mówiłem, Boże, ja już nie dam rady. Nie jestem w stanie. I wiecie, to jest coś niesamowitego. Jak Bóg jest w stanie nas odnowić, odświeżyć. I kiedy wołałem i nikt nie wiedział o tym, co się dzieje w moim sercu. Pierwsze, Bóg posłał, użył kogoś w zgromadzeniu modlitewnym, kto zaczął prorokować. Wiecie, to jest to, jak czasami Biblia mówi, ktoś prorokuje i moc Boża wchodzi w tych, którzy słyszą proroctwo. Dosłownie mogłem to przeżyć. On prorokował, nie wiedząc w ogóle, do kogo mówi. Ale Pan wiedział. Kiedy on prorokował, moc Boża zaczęła wypełniać mnie i całkowicie od środka przemieniać z człowieka, który czuł się kompletnie wypalony, bezradny, bezsilny, na człowieka, który jest gotowy biec dalej. Kto pragnie, niech przyjdzie, niech pije. Słuchaj, nie odstępuj od tronu Pana, dopóki nie przyjdzie odpowiedź, zwycięstwo, błogosławieństwo. Czasami to może trwać, ale nie wolno nam odchodzić od Bożego tronu. Psalmista mówi, mam upodobanie w przykazaniach Twoich, nie zapominam słowa Twego. Mówi ten sam psalm 119, nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Oto tęsknię do przykazań Twoich. A więc mamy wielkie obietnice. Gdy mnie będziecie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, objawię się wam, zmienię wasz los, mówi prorok Jeremiasz do Bożego ludu w 29 rozdziale od 11 do 14. Bóg mówi, wysłucham was i zmienię wasz los. Przyjdzie pomoc. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. A więc drugą rzeczą. Jeśli chcę, żeby to słowo we mnie mieszkało, pozostawało, żeby te ptaki nie wydziobały zaraz Słowa Bożego, żeby troski, zamartwienia nie zadusiły Słowa Bożego, to muszę mieć nie tylko otwarte serce, ale pragnące serce. Całym sercem szukać, aby Słowo Pana we mnie pozostawało, aby ono we mnie pracowało. Po trzecie, mamy podchodzić do Bożego Słowa z łagodnym i uprzejmym sercem. Człowiek hardy, człowiek naśmiewca, który bierze tę Biblię, żeby, że tak powiem, wyśmiać Boga. Oczywiście, że gotuje sobie straszny, straszny los, ale nie odbierze od Boga nic. Pamiętacie kiedyś do Jezusa, nawet Herod, przed którego zaprowadzono Jezusa już pojmanego, mówi mu, zrób jakiś cud. Tak się pobawić chciał. Zrób jakiś cud. Jezus mu nie odpowiedział ani jednym słowem. Ubrał go w szatę swoją królewską, wyśmiał i kazał odprowadzić do Piłata. Jeżeli nie przychodzę do Boga we właściwym nastawieniu, czyli z uprzejmym, łagodnym, pokornym sercem. Dlatego Jakub w pierwszym rozdziale, w wierszu 21 mówi tak. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo Boże, które może zbawić dusze wasze. A więc to słowo łagodność jest rzadkim słowem w Nowym Testamencie. Ale to słowo łagodność oznacza łaskawość, delikatność, życzliwość. Albo oznacza człowieka łagodnego, miłego, delikatnego i uprzejmego. I jest napisane, żebyśmy takim właśnie sercem, z takim nastawieniem przychodzili do Bożego Słowa. Jeśli chcemy wziąć z tego słowa korzyść, chcemy, żeby ono w nas w obfitości zamieszkało i wydało owoc. Po czwarte, podchodźmy do Bożego Słowa z przygotowanym, czystym sercem. Czyste serce. Jakub pisze tak, zanim powiedział o tym łagodności, mówi tak, przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością Słowo Boże. A więc jeżeli chcę, żeby to Słowo we mnie mieszkało, muszę usunąć z mojego serca wszelki grzech, wszelki brud, wszelką nieczystość. Pan Jezus powiedział tak w kazaniu na górze, błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą oglądać Boga. Jak będziesz oglądał Boga? On ci się zjawi, pokaże? Nie. On się pokaże i objawi, ale w zupełnie inny sposób dla twojego serca, dla mojego ducha. I będę widział go takim, jakim on jest, jego piękno, jego wielkość, jego moc, ale moje serce powinno być oczyszczone. Jeśli chcę odbierać, słyszeć Boży głos. Izajasz 59 rozdział, ja może przeczytam wiersz pierwszy i drugi. Pamiętacie, mówi takie znamienne słowa. Dlaczego Izraelici, dlaczego do nich, przecież Bóg tyle do nich mówił przez proroków, oni jakby kompletnie nie słyszeli. 59 rozdział Izajasza, wiersz 1 i 2 mówi tak: oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze tak, że nie słyszy. A więc jeżeli moje serce jest pełne brudu, nieczystości, złych rzeczy, które Bogu się nie podobają, niewiary, to wtedy nie będę mógł je zrozumieć, ono nie będzie mnie dotykać, ono nie będzie przemieniać i dawać mi siły, abym mógł iść w mocy Bożego Świętego Słowa. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w 2 rozdziale, wierszu 1 i 2, o tym mówiłem niedawno, mówi tak: odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. A więc coś mam odrzucić, usunąć. Jeżeli tylko Duch Boży, moje sumienie mnie o tym przekonuje, powinienem to usunąć, a wtedy słowo Pana będzie padać na przygotowaną glebę mojego serca. Psalmista z tego psalmu 119 mówi tak: w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. A więc mam usunąć, ale kiedy przyjmę Boże Słowo, ono mnie będzie samo strzegło od grzechu. Będzie słowo wyraźnie mnie pouczać, co Bogu się podoba, co nie, abym był daleki od tego wszystkiego, co może go zasmucić, zasmucić Ducha Bożego i sprawić, że Boże Słowo nie będzie do mnie w sposób właściwy docierało. W psalmie 24, wierszu 4 i 5 jest napisane tak: zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. A więc kiedy moje serce jest czyste, kiedy jest otwarte dla Boga, to wtedy Słowo Boże będzie wykonywało swoją pracę. Ale kiedy w moim sercu jest grzech, trudno będzie Słowu Bożemu osiągnąć to, na co Bóg je posłał. Kiedy czytasz psalm 73, czytamy tam o mężu Bożym, człowieku Bożym, dziecku Bożym, które miało służbę wspaniałą w zborze, w kościele, w Izraelu, uwielbiał Boga, ale z powodu zazdrości w sercu. Jego serce zaczęło twardnieć. I chociaż Bóg do niego mówił, on jakby tracił właściwą trzeźwość i zrozumienie sytuacji. I on, pamiętacie, mówi tak: zazdrościłem zuchwałym, zazdrościłem bogatym, zazdrościłem tym, którym się dobrze wiedzie, którzy nie znają, co to choroba, którzy nie znają, co to znaczy nie mieć środków do życia. Zazdrościłem ich, bo ja przecież przestrzegałem Bożych przykazań, a doświadczam utrapienia dnia codziennego, doświadczam różnego rodzaju trudności w moim życiu. A ten bezbożny, który nie liczy się zupełnie z Bogiem, jemu dobrze się powodzi. I Asaf był, mówi tak: omal nie poślizgnęły się moje nogi, omal nie utraciłem mojego zbawienia, bo byłem zapatrzony i widziałem, zaczęło mi się wydawać, że Bóg jest totalnie niesprawiedliwy. Dzięki Bogu, że on zaczął się modlić i pytać, o co chodzi. I pamiętacie, przeczytajcie uważnie psalm 73. I wtedy on mówi tak: dopóki mnie doszedł do sedna sprawy, ci wszyscy bogaci, ci, którzy zuchwale mówią przeciwko Bogu, których Bogiem jest pieniądz, którzy mówią, że niczego im nie brakuje, że oni wcale nie muszą się liczyć z Bogiem. On mówi: stawiasz ich na śliskim gruncie. Nagle zniszczeją. Nagle odejdą. Jak mówi Słowo Boże, i nic nie zabiorą tam na drugą stronę. Nie tylko będą nadzy przed Stwórcą, nieprzygotowani, tak jak ten bogacz z Ewangelii Łukasza, o którym Jezus wspomina, miał się dobrze za swojego życia, tylko zapomniał o najważniejszej rzeczy, o duszy, o wieczności. I mówi: dopóki mnie zobaczył, są na śliskim gruncie i nagle wpadają w zagładę. I on mówi tak na końcu tego psalmu: moim szczęściem jest być blisko Boga. Halleluja. Moi drodzy, możemy przeżywać i człowiek Boży przeżywa różne sytuacje, trudne, czasami tragedie z naszego punktu, ludzkiego punktu widzenia. Ale wiedzmy, że Bóg ma to wszystko i nas w swoim ręku. I On powiedział, że nawet włos nadaremno nie spadnie z Twojej i z mojej głowy. Słowo Pana daje mi siłę. Słowo Pana daje mi nadzieję tam, gdzie wydaje się, że już nie ma nadziei. Słowo Pana podnosi mnie, abym mógł ufać i wierzyć i biec dalej. Jeśli to słowo będzie w Tobie i we mnie mieszkać w obfitości, słuchajcie, nie troszeczkę, to nasze życie dozna całkowitej przemiany. To tak, jakbyś został napełniony Duchem Świętym. Oczywiście napełnienie Duchem Świętym nie czyni od razu nas dojrzałymi. Ale tam jest napisane, że kiedy Duch Święty napełnia nasze serca, tam są psalmy i hymny, i pieśni, i radość, i pokój. Ale to samo pisze apostoł Paweł odnośnie słowa Pana. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obfitości, a będziecie mieli mądrość, będziecie pełni psalmu, radości, wdzięczności. To wszystko będzie nas wypełniać. Słuchajcie, jak bardzo tego potrzebujemy, prawda? Jakże często w naszym życiu jest ten ogromny niedostatek z tej Bożej radości, Bożego pokoju, z tej ufności. A bardzo często jesteśmy tak przybici różnego rodzaju sytuacjami i troskami. Ale Bóg ma moc i udziela nam swojej mocy, która jest w Jego świętym Słowie. A więc napełniajmy się tym Słowem. Pozwólmy, aby ono wykonywało swoją pracę w Twoim i w moim życiu. Paweł pisze do Tymoteusza tak w drugim liście. Trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego jesteś pewny. Trwaj. Nawet jeśli jest burza, nawet jeśli są przeciwności, nie poddawaj się, ale ufaj Bożemu Słowu. W 5 Mojżeszowej, 6 rozdziale, wierszu 6 i 7 są takie słowa. Niechaj słowa, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. To słowo wpajać, to jest słowo, które znaczy powtarzać, powtarzać, powtarzać. Mów, opowiadaj, rozmawiajcie, mów, bo to słowo daje życie. Daje wiarę, która jest niezbędna, abyśmy mogli być uratowani i zbawieni. Moi drodzy, na tym może zakończę dzisiaj. A więc jeżeli chcę, żeby słowo Pana we mnie mieszkało, muszę podchodzić do Bożego Słowa w sposób inteligentny, rozumny. Muszę przychodzić do Bożego Słowa z pragnącym sercem. Powinienem podchodzić z taką uprzejmością, łagodnością w swoim sercu, ale też z czystym sercem, aby to Słowo mogło wydać ten Boży owoc w Twoim i w moim życiu. Moi drodzy, nasz Pan jest tutaj obecny i On chce Twoje i moje życie podnieść. Chcę, żebyśmy szli w mocy Bożej w naszym życiu, mając tą świadomość, że Bóg jest z nami, że jesteśmy blisko Boga. Oczywiście, że On nie uczyni nic, jeżeli ty i ja nie poprosimy Go o to, nie zapragniemy tego. A więc jeżeli dzisiaj odkrywasz w twoim sercu, tam w głębi samego siebie, że czujesz, że wcale nie jest nawodnione twoje serce, twoje wnętrza, że wcale nie płyną te rzeki wody żywej Bożego Słowa, Bożej obecności. Potrzebujesz Jego siły. To możemy się o to pomodlić. I powinniśmy i powinieneś wzywać teraz imienia Pana. Ale także nie zapomnij na co dzień czerpać z tego źródła Bożego, z tej studni Bożego Słowa każdego dnia. A także jeżeli chcesz, żeby Bóg stał się Twoim Bogiem i Panem, po prostu przyjdź do Niego, zaufaj Mu, wezwij Jego imienia. Bóg jest dobrym Bogiem i wybawia i ratuje każdego, który do Niego przychodzi ze szczerym sercem. Powstańmy, aby się modlić, aby błogosławić Pana. Bóg dał nam swoją cudowną księgę. To nie Ta księga musi się dostosować do ludzkich wyobrażeń, ale ludzie wykształceni, niewykształceni zmieniają i odkrywają, to nie ja, to nie my mieliśmy rację, to Słowo Boże ma rację. Chcemy się modlić, chcemy się modlić o samego siebie, o powodzenie Bożego Słowa w Twoim sercu, w Twoim życiu. Panie, tak dziękujemy Ci, że Ty żyjesz. Dziękujemy Ci, że Twoje Słowo jest taki amen, że ono jest żywe, mocne, skuteczne. Dziękujemy Ci, że możemy całkowicie nasze życie oprzeć o Twoje święte Słowo i nie zawiedziemy się. Wybacz mi, Panie, tak często mało wiary, mało zaufania wobec Twojego świętego, żywego Słowa. Zamiast, Panie, całkowicie polegać, trzymać się tego, co Ty mówisz w swoim świętym Słowie, Panie. Boże, tak modlimy się teraz o każdego z nas, Boże, modlimy się o powodzenie Twojego Słowa w życiu każdego z nas. Panie Boże, chcemy być tak wypełnieni Słowem, że to nie świat, nie ludzie, nie troski, Panie, pochłaniają nas, ale Boże, Twoje Słowo wpływa na sytuację, na innych ludzi, na nasze życie, objawiając swoją moc, swoje zwycięstwo. Panie Boże Wszechmogący, tak modlę się o to, aby wszelkie jarzmo było złamane w życiu Twoich dzieci, Twojego ludu. Panie, kij dozorcy, to wszystko, co próbuje zniszczyć nasze życie, stłamsić to Twoje życie w nas. Panie, dajemy temu odpór w imieniu Jezusa i ogłaszamy zwycięstwo Twojego świętego Słowa w nas. Bądź błogosławiony, Panie. Bądź uwielbiony. Błogosławmy Pana w pojedynczych modlitwach. Dziękujmy Mu za Jego święte Słowo. A jeśli trzeba, wołaj do Pana i proś, Boże, zmień moje życie, pomóż mi, podnieś mnie dzisiaj. Jeżeli masz taką potrzebę, wołaj z głębi swojego serca, wzywaj imienia Pana. A On dał przecież obietnicę w swoim Słowie, że odpowie i że przyjdzie nam na pomoc.